Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 8 czerwca 2026 roku, minęła godzina 13:00. To jest program na żywo, program specjalny w związku z, no można powiedzieć, zerwaniem zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Bardzo dużo się dzieje od wczoraj i temu poświęcony głównie będzie dzisiejszy program, choć nie tylko, choć chciałbym poruszyć jeszcze dwa inne tematy, to tematy niezwykle ważne. Szokujący wpis jednego z ukraińskich polityków, który napisał, że jego zdaniem bandy UPA, cytuję, miały prawo mordować Polaków, koniec cytatu. Skandaliczny wpis i pytanie, co z tym robią władze III Rzeczypospolitej. No i wreszcie temat nie mniej istotny, związany z tą tematyką relacji polsko-ukraińskich, a mianowicie nowe informacje dotyczące afery podkarpackiej, nowe ustalenia dziennikarskie, które są, od razu mówię, również szokujące, nie mniej szokujące niż te wszystkie wydarzenia, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. Natomiast chciałbym rozpocząć, szanowni państwo, od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dziękuję państwu za państwa obecność. Przypominam o subskrypcji kanału, o naciśnięciu przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą przysłowiową wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przypomnę, że każdy program na żywo składa się z dwóch części. W pierwszej ja omawiam temat bieżący, główny, tytułowy, a następnie przechodzę do odpowiedzi na pytania zadawane na czacie. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Podcast geopolityczny na żywo ma nieco krótszą formę niż wieczór geopolityczny, dlatego też dzisiaj będzie to program bardziej dynamiczny. Natomiast przypomnę tylko, że formalne, podkreślam formalne, no nie faktyczne, ale formalne zawieszenie broni zostało wynegocjowane przez Stany Zjednoczone i Iran, zostało ogłoszone 7 kwietnia 2026 roku. To oczywiście po tej agresji bezprawnej, niesprowokowanej Izraela i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Irana Iranu z 28 lutego bieżącego roku. Natomiast ten rozejm, to zawieszenie broni było łamane przez Izrael. Stany Zjednoczone, prowadząc negocjacje z Iranem w Islamabadzie, starały się tłumaczyć dość pokrętnie, dość mętnie, tak jak to robił J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, że zawieszenie broni nie dotyczy Izraela, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wiemy, że jednym z tych najważniejszych celów strategicznych, jeżeli wymienimy sobie tak 5 do 7 najważniejszych celów strategicznych koalicji izraelsko-amerykańskiej, to między innymi rozbicie szyickiej osi oporu, czyli no właśnie, wyeliminowanie Hezbollahu, jemeńskich Huti, milicji, zneutralizowanie milicji szyickich w Iraku, tak aby Iran stracił to wsparcie w regionie. To się nie udało zrobić. To się nie udało zrobić. Cały czas Izrael na to naciska. I szanowni państwo, to co się wydarzyło 7 czerwca bieżącego roku, czyli wczoraj wieczorem, ten atak, to bombardowanie przedmieści Bejrutu przez Izrael, to jest oczywiście zbrodnia. To jest zbrodnia wojenna, są to tereny zamieszkałe przez cywilów. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że cała ta ofensywa izraelska jest absolutnie bezprawna z punktu widzenia prawa międzynarodowego. To jest agresja na suwerenne, niepodległe państwo, na Liban, który jest członkiem oczywiście Organizacji Narodów Zjednoczonych, i ten atak przeprowadzony właśnie na przedmieścia Bejrutu, jest kontynuacją tego, co robi, czy nawet powiedziałbym rozszerzeniem, bardzo istotnym rozszerzeniem tego, co robi Izrael na południe od rzeki Litani. Tam dochodziło i dochodzi do licznych zbrodni wojennych, do wysiedleń, eksodus 1,5 miliona Libańczyków w kraju liczącym poniżej 6 milionów ludzi. To jest naprawdę hekatomba ludności cywilnej i no właśnie, w odpowiedzi na tę agresję Izraela, Iran odpalił rakiety balistyczne, które poleciały w stronę Izraela. Siły zbrojne, siły obronne Izraela, bo tak oficjalna nazwa brzmi, czyli IDF, poinformowały, że wszystkie pociski balistyczne miały zostać rzekomo zestrzelone, choć media bliskowschodnie wcale nie są tutaj jednomyślne w tej sprawie. Yehiel Leiter, no, ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych, napisał w mediach społecznościowych, że wystrzelonych zostało 11 pocisków balistycznych w stronę Izraela i wszystkie miały być rzekomo zneutralizowane, a miały się kierować na obiekty infrastruktury energetycznej. Tak jak powiedziałem, tutaj jest wiele rozbieżności, jest póki co jeszcze sporo takiego szumu informacyjnego. Faktem jest, że Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że Izrael w odpowiedzi na to uderzenie irańskie przeprowadził ataki na cele w Iranie, używając pocisków balistycznych powietrze-ziemia. No i tu jest bardzo interesująca sytuacja, to znaczy z informacji przekazywanych przez amerykański portal Axios wynika, że Stany Zjednoczone nie uczestniczyły w tym izraelskim ataku. Jeden z przedstawicieli administracji amerykańskiej w rozmowie z Axios właśnie podkreślił, że izraelski atak miał, jak to określone było, względnie ograniczony zakres. Natomiast tutaj jest rozbieżność, ponieważ dziennik Maariv, dziennik izraelski, napisał, że izraelskie ataki na Iran z 7 na 8 czerwca były przeprowadzone w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi i administracją Donalda Trumpa. Dodatkowo dziennik Maariv napisał, że zaatakowanych zostało 15 celów, w tym zakład produkujący drony, lotnisko międzynarodowe w Teheranie. No i to jest coś, co tak naprawdę przeczy słowom Donalda Trumpa. Przeczy to słowom Donalda Trumpa, który wyraźnie dał do zrozumienia i wyraźnie powiedział, że liczy na to, iż Izrael nie odpowie odwetem. Media zresztą amerykańskie podawały tę wypowiedź, przytaczały tę wypowiedź Donalda Trumpa, który powiedział, cytuję: zadzwonię teraz do Bibiego i powiem mu, żeby nie odpowiadał odwetem. Każdy z nich miał swoją zabawę. Izrael miał swój atak, a Iran swój. Nie potrzebujemy kolejnego. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, to jest pytanie, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak powiedział Donald Trump, że Stany Zjednoczone nie miały tutaj w żaden sposób się do tego przyłożyć, mimo tego, co napisał dziennik Maariv, no to mamy ośmieszenie Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, potwierdzenie tego, że ogon macha psem, merda psem. Ja już państwu o tym wielokrotnie mówiłem i powiedziałem państwu, że ten rozejm jest, czy to zawieszenie broni jest niezwykle kruche, że ono już było w przeszłości łamane. Ja też o tym mówiłem w kontekście działań Izraela w Libanie. Mówiłem także, że mimo tego, że Donald Trump najchętniej by się z tej wojny już wycofał, to ma związane ręce właśnie postawą Izraela, ponieważ na Benjaminie Netanyahu ciążą bardzo duże, powiedziałbym wręcz potężne zarzuty korupcyjne. Czekają Izrael przyspieszone wybory parlamentarne, w związku z tym jest tam napięta sytuacja polityczna, jest próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od wewnętrznych problemów samego Netanyahu. To jest oczywiście cyniczne granie życiem ludzkim, czy prowadzenie do mordowania ludzi właśnie po to, aby przykryć te problemy związane z prawem, no ale tak wygląda rzeczywistość polityczna. Tak wygląda ta brutalna rzeczywistość polityczna. Ja Państwu już mówiłem kilka miesięcy temu, że przy okazji właśnie tego zawieszenia broni, tych negocjacji w Islamabadzie, prawda, za pośrednictwem prawda, Pakistanu, ale także Turcji, Kataru, które brały udział w tej mediacji, że Izrael cały czas dąży do stworzenia tej strefy buforowej, do poszerzenia tak zwanej strefy buforowej i do realizacji koncepcji Wielkiego Izraela. Izraela od Nilu na zachodzie po Eufrat na wschodzie i to jest kontynuacja tych działań. Pod pretekstem walki z Hezbollahem Izrael prowadzi czystki etniczne, prowadzi niszczenie obiektów stref zurbanizowanych na południe od rzeki Litani, plus mamy ewidentnie chęć kontrolowania tej rzeki, która stanowi bardzo istotny rezerwuar słodkiej wody pitnej. Wiemy, że Izrael ma problem z tą wodą, mimo tego, że jest liderem w regionie technologicznym odsalania wody, to jednak tych 5 najważniejszych zakładów jest potencjalnym celem Iranu i Izrael sobie z tego zdaje sprawę. W związku z tym też warto przyjrzeć się, co było celem ataku Iranu. Iran, który ewidentnie skarcił Izrael za te działania właśnie przeciwko cywilom. Z komunikatu IRGC wynika, że celem ataku była właśnie ta baza sił powietrznych Ramat Dawid w pobliżu Nazaretu i są informacje, że część środków napadu powietrznego przedarła się przez system obrony powietrznej Izraela, ale tak jak mówię, jest cały czas tam mgła wojny, jest ten szum informacyjny, także tu się może, tutaj jeszcze te informacje mogą spływać przez całą resztę dzisiejszego dnia. Natomiast w związku z tą ostatnią eskalacją na Bliskim Wschodzie, cena ropy dziś rano wzrosła o ponad 3%. Obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić już ponad 96 dolarów. I ja też Państwu mówiłem, że czerwiec będzie gorący, że pod koniec czerwca będziemy odczuwać wszyscy, jako konsumenci, jako mieszkańcy Europy, problemy związane z kryzysem energetycznym, który jest efektem tej bezprawnej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. I to się wszystko potwierdza. To się wszystko potwierdza. Iran w ostatnich tych doniesieniach medialnych mówił wyraźnie, przekazywał dziennikarzom wyraźnie, że kwestia ciśniny Ormus jest do rozwiązania, to znaczy jej otwarcie, ale za opłatą, czyli tu nie będzie powrotu do status quo ante, do tego stanu sprzed agresji izraelsko-amerykańskiej. I to jest porażka Donalda Trumpa. Donald Trump ma naprawdę potężny problem, ponieważ za niecały miesiąc będą 4 lipca obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych nie stać na tak duże wizerunkowe wyrwy, jakie obecnie są dziełem polityki samego Netanyahu. Widzimy, co się dzieje. Donald Trump ma naprawdę potężny problem, ponieważ zastanawiający jest w ogóle ten ostatni wywiad, którego udzielił dla NBC, dla telewizji NBC. W tym wywiadzie jakby próbował przekonywać, że z jednej strony zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie jest bliskie, ale z drugiej strony odniósł się też do rosnących kosztów wojny, do utrzymywania amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie i oświadczył, i tutaj część z Państwa może być zaskoczona, ale Donald Trump oświadczył w tym wywiadzie dla NBC, że nigdy nie obiecywał, iż Stany Zjednoczone nie będą angażować się w nowe wojny. No i to jest oczywiście próba takiej wiary w to, że elektorat ma tak naprawdę krótką pamięć, że nie pamięta tego, co Donald Trump jeszcze mówił w jesienią 2024 roku, kiedy deklarował, że będzie prezydentem pokoju. Sam Pete Hegseth, wtedy jeszcze kandydat na sekretarza obrony, na szefa Departamentu Obrony, później przemianowanego na Departament Wojny, mówił, że Amerykanie nie będą się, że Stany Zjednoczone nie będą się angażować w głupie wojny. No i szanowni Państwo, zobaczcie sytuację dzisiaj. Mamy 8 czerwca, od 28 lutego sytuacja jest taka, że ciśnina Ormus jest selektywnie otwarta, są wprowadzone opłaty za przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Wszystkie najważniejsze cele, które stawiał sobie Benjamin Netanyahu i Donald Trump, nie zostały zrealizowane. Wszystkie. Od początku, od pierwszego celu, jakim była, jak to powiedział Netanyahu, zmiana reżimu w Teheranie. To jest oczywiście cytat. Pamiętacie Państwo, pierwszy najważniejszy cel Stanów Zjednoczonych i Izraela, a właściwie Izraela i Stanów Zjednoczonych, to była zmiana systemu politycznego w Iranie i odwrócenie sytuacji politycznej na te sprzed rewolucji 1979. No i tego najważniejszego celu nie udało się zrealizować, mimo tak zwanych aktów dekapitacyjnych, czyli wymordowania całej czołówki przywódców politycznych, duchowych Iranu, między innymi bardzo ważnego negocjatora, jeżeli chodzi o irański program nuklearny, Alego Larijaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No ale właściwie powinienem rozpocząć od zamordowania, tutaj od tego, aby powiedzieć o zamordowaniu Alego Chameneiego, czyli najwyższego przywódcy politycznego i duchowego, który został zamordowany w wyniku tych bombardowań z 28 lutego. Ale władza się skonsolidowała się wokół IRGC, Korpusu Strażników Rewolucji. Jest nowy najwyższy przywódca, Mojtaba Chamenei, który został ranny w jednym z nalotów, ale żyje. Wokół sztandaru nastąpiła ta mobilizacja społeczeństwa irańskiego, także mniejszości narodowych, co jest bardzo istotne. Były takie groźby ewentualnej, czy próby, były groźby prób zrewoltowania na przykład mniejszości kurdyjskiej. To się nie powiodło. Izraelscy i amerykańscy szpiedzy zostali bardzo szybko wyłapani i zneutralizowani przez irańskie służby bezpieczeństwa. A zatem ten pierwszy, najważniejszy cel absolutnie się nie powiódł. Zobaczcie Państwo, że nie ma już nigdzie Rezy Pahlaviego, syna ostatniego szacha Iranu, który brylował wręcz w mediach tuż przed 28 lutego i jeszcze w pierwszych dniach tegorocznej wojny. On też był bardzo aktywny podczas wojny czerwcowej z 2025 roku. Drugi cel, jaki był bardzo istotny, no to likwidacja irańskiego programu nuklearnego, tego cywilnego i przejęcie zasobów wzbogaconego uranu. Drugi cel nie został przyjęty, skończył się klęską wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych, tego amerykańskiego desantu pod Isfahanem. Mówiłem o tym Państwu. Trzeci cel, czyli kontrola irańskiej ropy naftowej, absolutnie się nie powiódł. Czwarty cel związany z trzecim, czyli kontrola cieśniny Ormus, mimo tej demonstracji wojskowej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Omańskiej, to się nie powiodło. Były irańskie okręty ostrzeliwane, jeżeli zbliżyły się do Zatoki Perskiej. Piąty cel, likwidacja irańskiej marynarki wojennej, też się nie powiodło. Irańska marynarka wojenna została oczywiście zdziesiątkowana, ogromne straty, to nie ulega wątpliwości, ale nie została wyeliminowana. Cieśnina Ormuz została częściowo zaminowana przez właśnie irańską marynarkę wojenną i ta marynarka dysponuje także środkami ogniowymi, które zagrażają okrętom amerykańskim. Piąty cel się nie powiódł, tak? Tutaj jeszcze spójrzmy na szósty cel, czyli likwidacja arsenału rakietowego i zdolności do produkcji dronów, czy w ogóle szeroko pojętych środków napadu powietrznego irańskich. To się nie powiodło, zresztą ten atak odwetowy Iranu pokazuje, że Iran ma takie zdolności do tego, aby celnie i boleśnie uderzyć Izrael oraz bazy amerykańskie w regionie, co jest bardzo ważne. A zatem szósty cel również się nie powiódł i ostatni, siódmy cel z tych takich strategicznie najważniejszych mógłbym tutaj wymienić, czyli likwidacja szyickiej osi oporu. No też się nie powiodła. Hezbollah jak działał, tak działa. Szyickie milicje w Iraku działają. Jemeńscy Huti działają, co więcej, grożą po raz kolejny zablokowaniem cieśniny Bab el-Mandab, no, czyli jakby też żegluga przez Morze Czerwone mogłaby zostać wyeliminowana, a na pewno bardzo mocno ograniczona. No i to jest sytuacja, Szanowni Państwo, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla Europy. Bardzo niebezpieczna dla Europy. Europa, która jest zależna od łańcuchów dostaw z Azji, która jest zależna od handlu morskiego. W tej sytuacji niewątpliwie potwierdzają się te słowa, które mówiłem jeszcze kilka tygodni temu o tym, że w czerwcu będziemy widzieć narastający kryzys. No i mamy ten kryzys. Wzrastają ceny baryłki ropy naftowej. Pamiętajmy, że Amerykanie mają przed sobą jeszcze midterms, czyli te wybory listopadowe, o tym absolutnie nie wolno zapominać. Ja jestem osobiście bardzo ciekaw, jak PR-owo wybrnie z tego Donald Trump, choć znając jego ekspresję, choć znając jego styl bycia dość luźny, jest w stanie odwrócić przysłowiowo kota ogonem i napisać dzisiaj na platformie Truth Social zupełnie coś nie mającego kontaktu z rzeczywistością, coś, że tak powiem, niezbieżnego z rzeczywistością, już sam ten fakt, prawda, tego wywiadu dla NBC, gdzie mówił, że nigdy nie obiecywał, że USA nie będą angażować się w nowej wojny, pokazuje, jak dość ekstrawagancko, dość nienachalnie traktuje, tutaj podchodzi do tych tematów wiarygodności sam 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Zresztą, co jest istotne, w tym niedzielnym wywiadzie dla NBC prezydent Trump zaprzeczył, jakoby Stany Zjednoczone były obecnie w stanie wojny z Iranem. No to jest też niezwykle ciekawe, ale to wynika z prawa, które obowiązuje i z decyzji Kongresu. Tutaj niewątpliwie te ręce ma skrępowane Donald Trump po części tym, że ta wojna nie mogła trwać, to zaangażowanie amerykańskie, te ataki nie mogły trwać dłużej niż 60 dni. Natomiast warto zauważyć, że przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf, to jest też jeden z tych najważniejszych negocjatorów irańskich w rozmowach z Waszyngtonem, ostrzegł już teraz po tej ostatniej wymianie ciosów, że zarówno amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, jak i, tutaj będzie cytat, izraelskie aktywa są uprawnionymi celami ataków Iranu z powodu naruszenia porozumień dotyczących Libanu. Iran traktuje Liban jako część tych porozumień dotyczących zawieszenia broni. I to jest niezwykle, niezwykle istotne. Tyle, szanowni państwo, będę oczywiście śledził dla państwa na bieżąco media bliskowschodnie, media amerykańskie, media chińskie, media izraelskie, irańskie, dotyczące tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zrobię taki specjalny odcinek wieczoru geopolitycznego, natomiast na razie garść tych informacji, które i tak no, są informacjami bardzo mocno no, rzucającymi cień na także plany wakacyjne wielu Polaków i mieszkańców Unii Europejskiej. Kto z państwa wybiera się, czy planował odpoczynek w lipcu, sierpniu, a być może jeszcze w czerwcu na Bliskim Wschodzie, to niech weźmie pod uwagę to wzrastające napięcie. No ja oczywiście odradzam tam loty, ale zdaję sobie sprawę, że część osób, które prowadzi biznesy, no po prostu będzie podejmować takie ryzyko, ale proszę uwzględniać, że to ryzyko geopolityczne po prostu rośnie, jeżeli chodzi o podróże na Bliski Wschód, także jeżeli chodzi o przesiadki na Bliskim Wschodzie, na przykład jeżeli chodzi o podróże do Azji. Proszę to wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o wakacyjne wyjazdy. I dwa ostatnie tematy bardzo istotne, to jest po pierwsze wypowiedź Dmytro Jarosza, to jest ukraiński polityk, były lider prawego sektora, który wystosował apel do nas jako do Polaków. I cóż w tym apelu możemy przeczytać? No ja nie będę państwu dużo tego cytował, bo szkoda czasu. W każdym razie Jarosz próbuje przekonać nas, Polaków, że powinniśmy zaakceptować fakt, że w przeszłości Polacy byli, cytuję, okupantem ukraińskich ziem. Koniec cytatu. No i wreszcie mówi o tym, że UPA, bandy UPA miały jego zdaniem prawo mordować inne nacje, inne grupy etniczne. To wynika z tego całego apelu tego banderowca. To jest wieloletni działacz ruchów szowinistycznych, banderowskich, neonazistowskich. Ja tylko przypomnę, bo tutaj też nie będę się rozwodził nad tym osobnikiem. W 1994 roku był jednym z założycieli takiej paramilitarnej, no takiej quasi-terrorystycznej grupy Tryzub imienia Stepana Bandery. A właśnie w listopadzie 2013 roku był jednym z inicjatorów w ogóle powołania prawego sektora, czyli takiej organizacji neonazistowskiej, neobanderowskiej, która funkcjonuje na Ukrainie. Człowiek niezwykle niebezpieczny, człowiek, który ma szerokie kontakty ze wszelkiej maści przedstawicielami establishmentu III Rzeczpospolitej. Wszystko przy absolutnej bierności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. No i mamy te groźby, bo to ten cały apel tak naprawdę Jarosza jest jednym wielkim kłamstwem. Mówienie o tym, że ukraińska armia jest rzekomą tarczą, która broni Polski, to jest kompletny absurd, aberracja. Jeżeli już w ogóle ktokolwiek kogoś tutaj broni, to Polska wspomogła Ukrainę, moim zdaniem, zdecydowanie za dużo. Jakby pomoc humanitarna to jest jakby jedna sprawa, natomiast pompowanie pieniędzy, które tam są defraudowane w tych gigantycznych aferach korupcyjnych, plus zbrojenie armii, która czci ludobójców Polaków, to jest coś niewyobrażalnego. No i tacy ludzie jak Jarosz, tego typu neonaziści, neobanderowcy dzisiaj Polakom grożą i jeszcze mówią, że UPA miało rzekomo prawo mordować Polaków. Coś niewyobrażalnego. Oczywiście reakcji rządu w Warszawie nie ma żadnej na tego typu głosy, na tego typu groźby i nie ma się co dziwić, że ta tendencja plucia na Polaków, obrażania i grożenia powtórką rzezi wołyńskiej niestety się będzie nasilać w mojej ocenie. No ale przejdźmy do tematu trzeciego, bo często Państwo pytacie, i to jest słuszne, to jest zasadne pytanie, dlaczego władze III Rzeczpospolitej są tak uległe wobec tych środowisk neobanderowskich. No, po prostu władz neobanderowskiej Ukrainy. Tu ewidentnie musimy się pochylić nad tematem afery podkarpackiej. No i pojawiają się nowe informacje. Ja Państwu kiedyś zapowiadałem na jednym z wieczorów geopolitycznych, że jak tylko coś nowego w tej sprawie się pojawi i będzie to na tyle wiarygodne, że będę Państwu mógł to przekazać, to zrobię. No i niniejszym to właśnie czynię 8 czerwca bieżącego roku. Są nowe ustalenia w sprawie ukraińskich gangsterów, którzy zbierali kompromaty na decydentów państwa polskiego. Nieco bliżej dzisiaj na ten temat. Chodzi o braci Rysicz, ukraińskich przestępców, gangsterów, mafiozów powiązanych ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, krótko mówiąc współpracowników jednej ze służb specjalnych państwa ukraińskiego. Ci przestępcy prowadzili sieć agencji towarzyskich, domów publicznych. Tam dochodziło do nagrywania znanych polityków, ale także przedsiębiorców, którzy mieli którzy byli tam częstymi gośćmi. Byli tam częstymi gośćmi. Wiemy ze zeznań, także przed komisją sejmową byłego oficera Centralnego Biura Śledczego, że CBŚP dawało taki parasol bezpieczeństwa nad tym wszystkim, że te nagrania też trafiały dalej na wschód. No i pojawiła się taka teza, czy hipoteza, że przez długi czas bracia Rysicz byli bezkarni dzięki korumpowaniu prokuratorów, policjantów, sędziów i tak dalej. Natomiast okazuje się, i to są ustalenia dwóch portali, Onetu i Gońca, że ten parasol nie zapewniała tyle policja, co służby specjalne. Co służby specjalne? W domyśle Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A wcześniej być może także Urząd Ochrony Państwa, bo Aleksiej i Ewgenii Rysiczowie przecież zaczęli budować swoje przestępcze imperium na Podkarpaciu jeszcze w latach 90., czyli mamy do czynienia tutaj z parasolem ze strony Urzędu Ochrony Państwa. Oni tworzyli takie ekskluzywne te domy publiczne, do których sprowadzali głównie kobiety z Ukrainy. To się zaczęło cieszyć ogromną popularnością wśród establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej. No i w 2016 roku jeden z funkcjonariuszy policji, Daniel Eś, ale także kilku innych policjantów, zostali zatrzymani przez ABW. Wtedy była ta postawiona taka teza w mediach, że grupa funkcjonariuszy CBŚP miała zapewniać ochronę tym ukraińskim gangsterom. Natomiast 3 lata później, w 2019 roku, były funkcjonariusz CBA, Wojciech J., ujawnił, że rzekomo dysponował nagraniem przedstawiającym wizytę ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego właśnie w jednej z podkarpackich agencji towarzyskich. No i właśnie Wojciech J. ujawnił, czy twierdził wtedy, że nośnik z nagraniem został skradziony rzekomo z prywatnej szafy znajdującej się w biurze CBA. Bardzo, bardzo zagadkowa sprawa. Wszyscy nabierali wody w usta. Pamiętacie Państwo to wystąpienie byłego prezydenta Andrzeja Dudy u redaktora Bogdana Rymanowskiego, kiedy udawał zdziwionego, że w ogóle nie wie, co to jest afera podkarpacka, że w ogóle nie rozumie, co się do niego mówi, że nie rozumie faktów, nie kojarzy. Natomiast według ustaleń, tych ostatnich ustaleń Onetu i Gońca, sprawa ma bardziej złożony charakter. Pokazuje, że bracia Ryślicz mieli być tajnymi współpracownikami CBŚP, ale ten parasol bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, miały zapewniać służby specjalne. Natomiast nie ma tutaj kluczowych informacji, co stało się z tymi nagraniami. Ewidentnie trwa tutaj szum informacyjny wokół całej tej sprawy. Jest próba zacierania śladów w mojej ocenie. To jest kwestia tych nagrań. No i też przypomnę, że w sprawach braci Ryślicz zapadały wyjątkowo łagodne wyroki, ponieważ sądy miały być informowane o współpracy ukraińskich gangsterów z organami ścigania, no tak to nazwijmy, czy też z polskimi służbami III Rzeczpospolitej. Natomiast całej pikanterii sprawy dodaje fakt, że wśród klientów agencji towarzyskich prowadzonych przez braci Ryślicz byli także funkcjonariusze Komendy Głównej Policji i to wysoko postawieni. To pokazuje, szanowni państwo, z jak patologicznym układem władzy mamy do czynienia w III Rzeczpospolitej. Absolutnie patologiczny układ. Wychodzą nowe informacje, które pokazują, że wysoko postawieni funkcjonariusze Komendy Głównej Policji korzystali z usług prostytutek ukraińskich, pojawiają się nazwiska czołowych osób w państwie, marszałek Sejmu były, pojawiają się informacje o parasolu bezpieczeństwa ze strony Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rzekomym oczywiście parasolu, nad tymi domami publicznymi, ale nie pada tutaj fundamentalne pytanie, to znaczy nawet jeżeli to pytanie pada, to nie ma na nie żadnej odpowiedzi. Gdzie są nagrania? Kto dysponuje kompromatami na funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego, pewnie jeszcze kilku innych służb specjalnych, do tego cała śmietanka towarzyska III Rzeczpospolitej, dziennikarze, politycy, biznesmeni. No i niech ktoś jeszcze powie, że afera podkarpacka nie ma żadnego znaczenia, albo że nie słyszał o aferze podkarpackiej, tak jak to próbuje robić były prezydent Andrzej Duda. To są nowe informacje. Ja ten temat śledzę i będę oczywiście Państwa informował, ale moim zdaniem, tutaj postawię taką hipotezę, która może wydać się mocno kontrowersyjna, ale moim zdaniem te nowe informacje, które zaczął prezentować teraz Onet i Goniec, pojawiają się w dziwnej koincydencji czasowej, tuż po wyjeździe z Polski Kryło Budanowa, byłego szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, CHUR, obecnie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Czy to przypadek? Ja osobiście nie sądzę. Ja osobiście nie sądzę. Ale jestem bardzo ciekaw Państwa komentarzy. Czat jest do Państwa dyspozycji, oczywiście czekam na pytania. Dziękuję za Państwa obecność, mimo że program jest niezapowiedziany i zaczął się o 13, to jest nas już ponad 1000 osób i za chwilkę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygrafoffice.com. Przy okazji zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o naszych pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Lukas Czuliński. Czy uważa Pan, że służby sondują polskie morale do obrony kraju? Wiele osób deklaruje wyjazd. Czy jest to brane pod uwagę służb obcych? Oczywiście, że tak. Znaczy, na obydwie części pańskiego pytania odpowiedź brzmi tak. To znaczy, służby sondują polskie morale do obrony kraju, nie tylko służby krajowe, ale także obce. I jest to oczywiście brane pod uwagę przez obce służby i te nastroje społeczne. To jest wszystko bardzo dokładnie monitorowane. Zagraniczne służby, czy obce służby specjalne, podobnie zresztą jak krajowe, prowadzą własne badania nastrojów społecznych. I już idę dalej, widzę, że się rozwinęła dyskusja, bardzo mnie to cieszy. Jiang N3W. Czy strategia Izraela wobec Iranu jest przykładem racjonalnego realizmu w dziedzinie bezpieczeństwa, czy też ofensywnym posunięciem wynikającym z polityki wewnętrznej? To jest pytanie bardziej złożone, to znaczy strategia Izraela od samego początku, od chwili powstania państwa Izrael w 1948 roku, jest strategią, która musi uwzględniać brak głębi strategicznej. Brak głębi strategicznej, a zatem no, powierzchnia Izraela jest porównywalna z powierzchnią województwa zachodniopomorskiego czy województwa podlaskiego, a to w oczywisty sposób wymusza różnego rodzaju działania, także te działania wyprzedzające. Kwestia wojny prewencyjnej i tak dalej, więc to jest coś, co niewątpliwie jest uwzględniane przez strategów państwa Izrael od samego początku istnienia tego państwa. Natomiast gdybyśmy chcieli to zestawić tak na siłę, czy jest to przykład racjonalnego realizmu, czy ofensywne posunięcie wynikające z polityki wewnętrznej, no to byłaby to raczej taka fałszywa dychotomia, ponieważ te obie, nazwijmy to w cudzysłowie, logiki działają jednocześnie. Konkretne ich czy elementy składowe, te wagi, zmieniają się w zależności od okresu, od konkretnej decyzji. Więc tutaj musimy rozdzielać te dwie warstwy. No, wiadomo, że Izrael próbuje prowadzić taki PR permanentnego zagrożenia, który no, jest też na, można powiedzieć, który wynika z decyzji podjętej przez ruch syjonistyczny, czyli kwestii sprowadzenia narodu żydowskiego do Palestyny. Przywódcy ruchu syjonistycznego liczyli się z tym, że Żydzi będą mieszkać w przysłowiowym Morzu Arabskim, tak? Będą otoczeni przez to Morze Arabskie. I rzeczywiście jest taka sieć proxy, nie tylko arabska, ale znacznie szerzej, no mówimy tutaj o szyitach, jest Hezbollah, są Huti, jest islamski dżihad, oczywiście jest Hamas palestyński, w związku z tym są te czynniki, które napędzają te narracje Izraela, ale tak jak powiedziałem, korzenie tkwią w decyzji ruchu syjonistycznego i we wsparciu, jakie najpierw otrzymał od Rothschildów, od Wielkiej Brytanii, a następnie od między innymi tych wielkich oligarchów amerykańskich i samego państwa amerykańskiego. Natomiast premier Izraela stoi przed sądem w co najmniej, jeśli mnie pamięć nie myli, co najmniej trzech sprawach korupcyjnych. Ta koalicja rządząca Izraelem to jest koalicja ultranacjonalistyczna, takie są określenia, ja bym je nazwał po prostu szowinistyczną, no bo szowinistą jest Ben Gwir czy Bezalel Smotrich i oni mają oni głoszą cele ekspansjonistyczne, jeżeli chodzi o Izrael. Decyzja o ludobójstwie w Strefie Gazy wbrew naciskom wielu państw świata, większości państw świata, w tym Stanów Zjednoczonych, które były w pewnym momencie aż tak przerażone tym, co robi Netanyahu, że po prostu zaczęły stopować IDF. Natomiast tak naprawdę obecność takich ludzi jak Ben-Gwir i Tamar Ben-Gwir w rządzie Netanyahu przesunęło okno Overtona. Decyzje, które kiedyś byłyby absolutnie nie do przyjęcia w sensie politycznym, dzisiaj stają się możliwe i pojawiła się koncepcja trwałej dominacji regionalnej przez Izrael, stąd nawet te pogróżki pod adresem Turcji. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Idziemy dalej. Patrycja Wika, jak pan doktor myśli, dlaczego Zełenski skorzystał z lotniska w Kiszyniowie, a nie jak dotychczas z Rzeszowa? No nie zawsze z Rzeszowa Zełenski korzystał. Chodzi o to spotkanie z grupą E3, rozumiem, to spotkanie w Londynie z Kierem Starmerem, Emmanuelem Macronem i Friedrichem Mercem. To oczywiste, to wynika z tych napięć polsko-ukraińskich związanych właśnie z tym, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich w kontekście kultu banderyzmu. Dawid R., panie Leszku, kiedy spotkanie w Poznaniu? Pozdrawiam, również pozdrawiam, spotkanie w Poznaniu, już Państwa serdecznie zapraszam na to spotkanie w Poznaniu, no nie tylko ze mną, ja tam będę jednym z uczestników, ale oczywiście można w kuluarach do mnie podejść, jeżeli ktoś będzie miał książkę, tę moją najnowszą, Geopolityka świata wielobiegunowego. Zachęcam w ogóle do zakupów przez internet, bo kończy się pierwszy nakład. Jest jeszcze jakiś mały dodruk robiony przed wakacjami, ale to będą ostatki. Będę 27 czerwca w Poznaniu i nie wiem, czy będę miał ze sobą książki, powiem szczerze, bo naprawdę Państwa zainteresowanie moją książką przerosło te najśmielsze oczekiwania, także serdecznie Państwu dziękuję oczywiście za to zainteresowanie. Natomiast tak jak tutaj uprzedzam, że kiedy przyjadę do Poznania, nie wiem, czy będę miał ze sobą książki, dlatego warto je zamawiać. Oczywiście mowa o książce Geopolityka świata wielobiegunowego. Książka jeszcze jest dostępna w księgarni na stronie tomaszcukiernik.pl. Link macie Państwo w opisie i w komentarzu do tego odcinka, ale nakład schodzi bardzo szybko. Schodzi bardzo szybko, także mamy zarezerwowane egzemplarze na spotkanie autorskie. Ja tylko przypomnę, że to spotkanie autorskie ze mną, oficjalna premiera tej książki odbędzie się 14 czerwca w przyszłą niedzielę o godzinie 18:00 w Warszawie przy ulicy Wilczej 58A. To jest restauracja Przyjaciele. Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie tam, no myślę, że kilkadziesiąt egzemplarzy do zakupu zostanie, więc będzie można na miejscu nabyć, ale kto z Państwa chciałby mieć tę pewność już, że ta książkę będzie miał, to najlepiej ją zamawiać na stronie tomaszcukiernik.pl, a na spotkaniu będzie możliwość oczywiście uzyskania autografu, dedykacji bez żadnego problemu, ale miałem powiedzieć o spotkaniu w Poznaniu. W Poznaniu będę 27 czerwca, to jest sobota, o godzinie, jeśli mnie pamięć nie myli, ale będą oczywiście szczegółowe informacje, już powinny być zresztą także na YouTubie w zakładce Społeczność. Tam informuję Państwa o moich bieżących spotkaniach, będzie ich trochę i ostatnio zresztą też informowałem o tym spotkaniu, także w poznańskim 27 czerwca o godzinie 17:00 w hotelu Moderno przy ulicy Kolejowej 29 odbędzie się konferencja z udziałem pana posła Grzegorza Brauna, pana redaktora Piotra Baryłkowskiego i pana Ireneusza Jabłońskiego. Ja będę miał przyjemność i zaszczyt brać również udział w tej konferencji. Będziemy rozmawiać o tych wszystkich drogach do odzyskania pełnej suwerenności państwa polskiego. No, dyskusja zapowiada się niezwykle ciekawie, moim skromnym zdaniem, także serdecznie Państwa zapraszam i zachęcam do udziału wszystkich poznaniaków, wielkopolań, czy tych, którzy będą akurat 27 czerwca w sobotę w okolicach godziny 17 i będą, no właśnie, tam w okolicy hotelu Moderno. Zapraszam ich, aby wstąpili. Wszystko na to wskazuje, że wstęp będzie wolny, że nie będzie tutaj jakichś ograniczeń. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z salą, bo to różnie to bywało. Zresztą, jak Państwo pamiętacie, część z widzów pamięta. Także serdecznie jeszcze raz zapraszam. 27 czerwca, sobota, godzina 17:00, hotel Moderno przy ulicy Kolejowej w Poznaniu. Ciekawa konferencja, jak odzyskać pełnię suwerenności dla państwa polskiego. Grzegorz Braun, Piotr Baryłkowski, Reneusz Jabłoński, Leszek Sykulski. Serdecznie Państwa zapraszam. Kamil Jakubek, czy w dobie tych informacji, które się pojawiają oraz tak szerokiego zaangażowania służb i ich podległości, dalej stoi pan na stanowisku, że opcja zero w służbach jest możliwa? Tak, stoję na twardym stanowisku, że ta opcja zero w służbach jest możliwa. Co powiem więcej, jest absolutnie konieczna, jest niezbędna, abyśmy odzyskali pełnię suwerenności. Jest warunkiem sine qua non, warunkiem absolutnie niezbędnym, koniecznym do odzyskania tego stanu pełnej suwerenności. Pani Renata Flor, jeśli dobrze tutaj czytam, w jaki sposób Rosja i Białoruś mogą pomóc, aby zwalczyć, zlikwidować rozwój banderyzmu w Polsce i na Ukrainie? To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ja wielokrotnie mówiłem o tym i w ostatnim czasie powtarzam to. Słyszycie Państwo, że jest mnóstwo ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, różnych publicystów, komentatorów, ludzi, którzy pluli na Polaków mówiących, to nie nasza wojna, trzymajmy się z dala od wspierania banderyzmu na Ukrainie, trzymajmy się z dala od wspierania militarnego Ukrainy, bo w ten sposób wspieramy jednostki odwołujące się do kolaborantów nazistowskich. Finansujemy, wspieramy, szkolimy ludzi, którzy prędzej czy później zwrócą się przeciwko Polsce i Polakom. Byliśmy opluwani, byliśmy szykanowani, a dzisiaj ci ludzie mają czelność, aby próbować stanąć pośród tych, którzy od samego początku mówili, to nie nasza wojna. My doskonale pamiętamy tych, którzy takie hasła wygłaszali, którzy straszyli i nasyłali różnych złych ludzi i tworzyli taką atmosferę zaszczuwania wobec polskich patriotów. Natomiast w tym kontekście ja zawsze powtarzam, że spora część, ogromna część dzisiaj publicystów, którzy potępiają działania Zełenskiego, Budanowa za hołubienie neobanderowców, nie dostrzega prostej zależności. Nie dostrzega prostej zależności, że Polska nigdy z nacjonalizmem, szowinizmem ukraińskim nie była sobie w stanie poradzić. Nigdy żywioł, naród polski nie był w stanie sobie poradzić z tym nacjonalizmem ukraińskim. Ani w okresie II Rzeczpospolitej, ani w okresie II wojny światowej. No, taka jest smutna rzeczywistość. W jaki sposób Rosja i Białoruś może pomóc? No, myślę, że na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wymianę informacji, jeżeli chodzi o normalną, taką regularną współpracę informacyjną służb specjalnych, oficerów łącznikowych służb specjalnych i bliską współpracę w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, ponieważ problemem jest nie tylko sam nacjonalizm, szowinizm ukraiński, ale także działalność terrorystyczna, która jest organicznie związana z banderyzmem. Jest organicznie związana z banderyzmem. Kto nie wierzy, niech naprawdę prześledzi historię organizacji ukraińskich nacjonalistów i band określanych jako tak zwana ukraińska powstańcza armia. Niech prześledzi historię II Rzeczpospolitej, zamachy na Hołówko, na Tadeusza Hołówko, na Bronisława Pierackiego. I wiele, wiele innych. Ukraiński szowinizm oparty o tę doktrynę nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa generuje akty terroru. Zaczyna się od pobić, zniewag, podpaleń, aktów sabotażu, dywersji, a kończy się na podkładaniu bomb i na terrorze indywidualnym, czyli zabójstwach politycznych. A może się to rozwinąć niestety także do poziomu ludobójstwa, co wiemy z historii. I tego absolutnie lekceważyć nie można, a zatem bardzo bliska, ścisła współpraca polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, współpraca informacyjna ze służbami, instytucjami państwowymi Białorusi i Rosji oraz aktywne działania przeciwterrorystyczne, aktywne działania kontrterrorystyczne, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie działalności ukraińskich grup terrorystycznych. Tutaj jest naprawdę spore pole do współpracy między Polską a Białorusią, między Polską a Rosją. moim zdaniem Polska samodzielnie sobie nie poradzi. Nie ma takiej możliwości, bo historia to pokazuje, a obecny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownik Rafał Syrysko, w przypływie szczerości dla dziennika Rzeczpospolita wygadał się, że samej ludności rosyjskojęzycznej, ja nie mówię teraz o ukraińskojęzycznych, tylko mówię o rosyjskojęzycznych, jest w Polsce ponad 2 miliony. Ostatni wywiad, czy jedyny wywiad, którego udzielił dla mediów, no i to właśnie dla dziennika Rzeczpospolita. Mówiłem o tym w podcaście czy na wieczorze geopolitycznym. Bartosz Kaczmarek, pytanie. Dlaczego Kosiniak-Kamysz wybiela zbrodnie ukraińskie? Jak pan myśli, co powie na temat uroczystego pogrzebu faszysty ukraińskiego? Znaczy, jeden faszysta ukraiński już został pochowany z honorami wojskowymi, z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i samego właśnie Kryło Budanowa. Mowa o Andriju Melnyku, no, nazistowskim kolaborancie, człowieku, który był jednym z liderów tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów. Tu już nie było żadnej reakcji Kosiniaka-Kamysza, natomiast tutaj dostał ewidentnie sygnał, dostał ewidentnie przyzwolenie ze strony amerykańskiej, aby próbować usztywnić stanowisko względem Zełenskiego. Słabo mu to wyszło, natomiast te ostatnie jego skandaliczna wypowiedź mówiąca o tym, że to nie naród ukraiński odpowiada za ludobójstwo na Polakach, no jest kłamstwem wołyńskim. Gdyby istniały odpowiednie przepisy w kodeksie karnym i w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej i gdyby kategoria kłamstwa wołyńskiego była wprowadzona, o co postuluje, jak wielu zresztą działaczy niepodległościowych, komentatorów odwołujących się do tradycji niepodległościowej od wielu, wielu lat, uważam, że kategoria kłamstwa wołyńskiego powinna być natychmiast wprowadzona do kodeksu karnego i do ustawy o IPN-ie, no to wówczas, no właśnie, wicepremier Kosiniak-Kamysz powinien mieć uchylony immunitet i być postawiony w stan oskarżenia. Natomiast to jest rozzuchwalenie, to poczucie bezkarności. No i pytanie, czy ludzie z PSL-u, czy politycy PSL-u, których szefem jest właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz, no nie brali czasem udziału w tych igraszkach w domach publicznych na Podkarpaciu. Coraz nowe informacje do nas dochodzą. To jest bardzo ciekawe. A PSL, na PSL jest cały czas w establishmencie rządzącym III Rzeczpospolitą. To jedna z najbardziej szkodliwych partii, jeżeli chodzi o system polityczny w Polsce po roku 1989. To jest partia, która jest w każdym praktycznie, czy w większości układów rządzących Polską, nawet jeżeli nie jest formalnie w koalicji, to przecież w samorządach bardzo mocno się obudowała, okopała. To oni są beneficjentami całego tego, no właśnie, układu, który jest oparty na tej zgniliźnie po prostu, na tym zgniłym korzeniu III Rzeczpospolitej. Oni są tego głównymi beneficjentami jako PSL. I wcale się nie dziwię, że ktoś trzyma ich za gardło, że ktoś im dyktuje, co mają mówić, bo to, jakie fikołki intelektualne próbują robić politycy PSL-u w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, no to też stawia oczywiście znak zapytania co do ich intencji, co do ich zaplecza, także tego finansowego, no tu naprawdę potrzebna jest opcja zero w służbach specjalnych. Osiem Nawarra. Jak pan sądzi, jak USA, będąc na miejscu Chin, załatwiłyby sprawę Tajwanu? No to jest pytanie z dziedziny geopolitical fiction. Oczywiście możemy podjąć taką grę intelektualną, aczkolwiek proszę, że tak powiem, wziąć to pod uwagę, że to jest pewna gra intelektualna. To jest taki myślowy eksperyment geopolityczny. O, możemy w ten sposób to postawić. Jak kiedyś robiłem takie ćwiczenia ze studentami z zakresu historii alternatywnej, ale w kategoriach procesów geopolitycznych. Znaczy, traktowałem to oczywiście jako pewien myślowy eksperyment, taki intelektualny, geopolityczny. To jest w ogóle pytanie bardzo ciekawe, takie, powiedziałbym, płodne analitycznie, bo zmusza nas do oddzielenia z jednej strony retoryki wartości, demokracja, prawo do samostanowienia narodów, deklaracja praw człowieka i obywatela, liberalizm, prawda, i tak dalej, a druga strona to jest twarda logika interesów. No i teraz mówimy sprawdzam, używając tego pokerowego porównania, które tak lubi Donald Trump, mówimy sprawdzam, czy USA stosują w sposób symetryczny standardy wobec własnych stref wpływów. Krótko i na temat. Jakie stosują standardy wobec Europy, wobec Bliskiego Wschodu, wobec Azji, a jakie wokół, wobec samych siebie? To teraz króciutko. Co Stany Zjednoczone już zrobiły? Jakie były takie mechanizmy, na które moglibyśmy się tutaj powołać? Kuba, rok 1961. Inwazja w Zatoce Świń. Pamiętamy pamięcią historyczną. Próba siłowego przywrócenia kontroli nad, no właśnie, w cudzysłowie zbuntowaną wyspą. Formalnie niepodległą, prawda? Ale 150 km od Florydy. Drugi przykład, rok 1983, Grenada. Bezpośrednia inwazja wojskowa, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Zaznaczenie swojej strefy wpływu w myśl doktryny Monroe z 1823 roku. Panama, rok 1989. Obalenie rządu siłą. Zamach stanu. Haiti. No, Haiti to jest temat niekończąca się historia. Wielokrotne interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych. Też gwałcenie suwerenności tego państwa. Krótko mówiąc, doktryna Monroe, rok 1823, w ubiegłym roku przekształcona na doktrynę Donroe od Donalda Trumpa. Czyli cała Ameryka Łacińska jest traktowana jako strefa wyłącznych wpływów, wyłącznych interesów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych i jest egzekwowana siłą przez ponad 150 lat. I logika, to jest ta logika amerykańska, jest logiczna w pewnych aspektach z logiką chińską względem Tajwanu. Po pierwsze, bliskość geograficzna. Po drugie, historyczne roszczenia. Po trzecie, zagrożenie dla strefy buforowej. No a to oznacza prawo w cudzysłowie do interwencji zbrojnej. We własnej strefie wpływów. Gdyby USA były Chinami wobec Tajwanu, to w tym scenariuszu, w mojej ocenie, najbardziej prawdopodobnym, takim najprawdopodobniejszym historycznie, osadzonym w logice zimnowojennej, no to Stany Zjednoczone nie czekałyby 75 lat. No nie czekałyby tak długo. Przy porównywalnym potencjale militarnym, przy braku zewnętrznego jakiegoś odstraszania, interwencja nastąpiłaby bardzo szybko, moim zdaniem. Znacznie, znacznie wcześniej. Pewnie w latach 50., może 60. Tajwan jako wyspa, no mniej więcej 150 km od wybrzeża, formalnie część terytorium kontynentalnych Chin, z wrogim systemem politycznym, wspieranym w dodatku przez partnera, przez rywala zimnowojennego, no to jest dokładny opis Kuby. Pamiętamy zresztą kryzys kubański, tak? W związku z tym myślę, że Amerykanie nawet przy logice współczesnej, odrzucając jakby logikę zimnowojenną, nawet dzisiaj, gdyby USA miały pozycję Chin, to zastosowałyby bardzo szybko pełną blokadę morską, pełną blokadę powietrzną, odcięcie Tajwanu od dostaw. Tajwan ma zasobów gazu ziemnego mniej więcej na 11 dni. Dodatkowo operacje hybrydowe, destabilizacja wewnętrzna, cyberataki, walka w spektrum elektromagnetycznym, przekupywanie elit politycznych, operacje informacyjne, szpiegowskie, presja ekonomiczna. To wszystko stałoby się moim zdaniem, gdyby właśnie USA były na miejscu Chin. No ale Chiny postępują inaczej w tym systemie międzynarodowym. Ale tak jak mówię, sam eksperyment jest niezwykle, niezwykle ciekawy. Dobrze, idziemy. Koza Morena, czy mógłby pan omówić potencjalne konsekwencje irańskiego testu nuklearnego zaplanowanego według amerykańskich środowisk służb na 10 czerwca 2026 roku? No myślę, że ten test nuklearny, potencjalny test nuklearny Iranu jest możliwy. Ja Państwu o tym mówiłem, było dużo, bardzo dużo odcinków na żywo, kiedy była ta gorąca faza wojny z Iranem, Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, zaraz po agresji 28 lutego, praktycznie przez cały marzec codziennie były programy na żywo, czy prawie codziennie były programy na żywo. I ja Państwu mówiłem, że ta agresja izraelsko-amerykańska na Iran wcale nie odciągnie, będzie przeciwskuteczna, jeżeli chodzi o irański program nuklearny, bo zabicie Alego Chameneiego i zabicie Alego Larijaniego to jest tak naprawdę wyeliminowanie dwóch polityków, dwóch figur w tym krajobrazie politycznym, w tym systemie politycznym Iranu, którzy bardzo twardo opowiadali się za tym, aby Iran nie posiadał, podkreślam, nie posiadał broni jądrowej. To Ali Chamenei przede wszystkim jako najwyższy przywódca mówił, że jest to jego zdaniem niezgodne z Koranem, jest to niezgodne z szyizmem i dlatego hamował te zapędy twardogłowych z IRGC, z Korpusu Strażników Rewolucji. Natomiast zabicie Alego Larijaniego, czyli głównego negocjatora, jeżeli chodzi o te rozmowy dotyczące programu nuklearnego Iranu, człowieka, który godził się naprawdę na bardzo daleko idące ustępstwa ze strony Iranu, jeżeli chodzi o kontrolę, jeżeli chodzi o poziom wzbogacenia uranu i tak dalej, zasady przechowywania, zakres tych zapasów i tak dalej, no to otworzyło puszkę Pandory. No, czy to pokazało, że Iran może być permanentnie zagrożony atakami ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, a nawet jak USA powiedzą nie, powiedzą stop, to i tak Izrael może próbować uderzyć, zrobić jakąś próbę destabilizacji, kolorowej rewolucji w Iranie, że no właśnie posiadanie tej broni jądrowej staje się w optyce twardogłowych w Iranie pewną polisą ubezpieczeniową, taką jaką jest dla Kim Jong-una, czyli dla Korei Północnej. I dlatego ta nieudana próba przejęcia pod Isfahanem zasobów wzbogaconego uranu mogła moim zdaniem popchnąć Iran do przyspieszenia tych prac. Ja Państwu mówiłem, że jest to jeden z możliwych scenariuszy, że Iran gwałtownie przyspieszy pracę nad bronią jądrową, transferując także technologię z zagranicy. Możemy się tylko domyślać skąd i może dojść do testu broni jądrowej. Tutaj padło kluczowe pytanie, w jaki sposób amerykańskie służby, czy też szeroko pojęte amerykańskie głębokie państwo, Deep State, może zareagować na tego typu próbę. To jest jakby bardzo poważna informacja. Jeżeli to by się pojawiło i gdyby ta informacja o teście planowanym na 10 czerwca, konkretnie na tę datę, na razie, jeżeli chodzi o media, przynajmniej te media głównego nurtu, nie jest póki co potwierdzona. To, co wiemy na dzisiaj, no to wiemy, że 22 czerwca USA uderzyły na trzy irańskie obiekty nuklearne, na Fordo, Natanz i na Isfahan w tej operacji Midnight Hammer. Moim zdaniem nie doszło tam do uszkodzenia tych najważniejszych instalacji. Przed tymi uderzeniami Iran mógł wyprodukować wystarczającą ilość materiału rozszczepialnego na broń nuklearną w ciągu mniej więcej 3 miesięcy. Szacowało się, że 3 miesiące są potrzebne Iranowi, aby wyprodukować. Jeżeli chodzi o zapasy uranu, tutaj tego wzbogaconego do 60%, szacuje się, że to jest między 400 a 450 kg, zgodnie z doniesieniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Nie znamy lokalizacji tego. Wszystko wskazuje na to, że to wszystko jest, że tak powiem, w rękach Irańczyków. 3 miesiące, no to jeżeli sobie policzymy od kwietnia, no to jeszcze, to teoretycznie, gdyby wcześniej się jeszcze rozpoczęły prace, to teoretycznie byłoby to możliwe. No, przypomnę, że 18 marca, w trakcie już trwania wojny bieżącego roku, Tulsi Gabbard, była dyrektor wywiadu narodowego USA, twierdziła, że Iran jeszcze nie wznowił wzbogacania uranu. Natomiast te 3 miesiące, o których powiedziałem, to były takie dane sprzed uderzenia izraelsko-amerykańskiego. Natomiast po tej agresji, między innymi władze Korei Północnej w sposób taki nieco zawoalowany przekazały, że mogą pomóc w razie czego, gdyby Iran wyraził takie zainteresowanie pozyskaniem takiej polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli Chiny i Rosja dałyby zielone światło, to moim zdaniem Iran byłby w stanie szybciej niż w 3 miesiące doprowadzić do budowy na pewno pierwszych powiedzmy 2-3 ładunków, z czego jeden byłby, mógłby posłużyć jako test nuklearny. No i tak jak powiedziałem, nie wiemy, gdzie jest ten ukryty zapas materiału rozszczepialnego. Gdyby do niego doszło, no to moim zdaniem dalsze kontynuowanie wojny byłoby śmiertelnie niebezpieczne i dla Izraela, i dla wielu państw regionu, a na pewno skutki użycia broni jądrowej, gdyby miało do niej dojść, w odwecie za na przykład uderzenie na ośrodki kierowania Iranem i uderzenie na Izrael bronią jądrową, spowodowałoby automatyczną odpowiedź nuklearną i Izraela, i Stanów Zjednoczonych, co skończyłoby się no, gigantyczną katastrofą humanitarną, gigantyczną katastrofą ekologiczną. Wszyscy byśmy odczuli tego skutki. Dlatego już sam fakt posiadania tej broni, moim zdaniem, zamroziłby ten konflikt. Taki test, gdyby hipotetycznie do niego doszło, w dającej się przewidzieć perspektywie, zamroziłby konflikt, doprowadziłby do wejścia bardzo szybkiego, rozjemczego i Rosji, i Chin, i porozumienia, które zamroziłoby ten konflikt. No pytanie, czy jest zielone światło w Pekinie i w Moskwie na tego typu działania. Tego nie możemy wykluczyć, ale tak jak powiedziałem, żadne z oficjalnych, mainstreamowych mediów, poważnych agencji informacyjnych nie potwierdziło tej informacji tutaj zadanej przez użytkowniczkę. Dobrze, szanowni państwo, to tyle w dzisiejszym odcinku. Podcast geopolityczny na żywo, wydanie specjalne, ponad 1200 osób na żywo. Dziękuję państwu serdecznie za państwa zaangażowanie, za państwa komentarze, za państwa pytania. To był mój świeży, na gorąco komentarz do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, także do afery podkarpackiej, także do tego, co się dzieje w kontekście pogróżek ukraińskich polityków pod adresem Polski i Polaków. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Będę dla państwa na bieżąco wszystko to śledził, także spotykamy się w kolejnych dniach, właśnie w kolejnych odcinkach, także w odcinkach na żywo. Przypominam, szanowni państwo, o spotkaniu autorskim, spotkaniu na żywo ze mną z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego, książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego, spotkanie 14 czerwca w najbliższą niedzielę w Warszawie w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A o godzinie 18:00 na państwa czekam, spotkanie poprowadzi redaktor Piotr Szlachtowicz. Kto z państwa nie może być osobiście obecny, zachęcam do zakupu na stronie książki na stronie tomaszcukiernik.pl. W Warszawie będę jeszcze raz w tym miesiącu. Będę także w Poznaniu 27 czerwca w hotelu Moderno o godzinie 17:00 na debacie, jak odzyskać suwerenność. Bardzo ciekawa debata, serdecznie państwa zachęcam. A kto z państwa nie może być obecny na premierze książki w Warszawie w najbliższą niedzielę, zachęcam do obejrzenia transmisji na żywo. Ona będzie transmitowana na kanale PSTV. Dzięki uprzejmości redaktorów Piotra Szlachtowicza i całego zespołu. Kto z państwa ma taką chęć, gest, możliwość, może wesprzeć produkcję tej transmisji online. Jest link do zrzutki przypięty w opisie i w komentarzu. Ja na dziś już państwu serdecznie dziękuję. Życzę państwu dobrego popołudnia, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.